Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy, panie ministrze, na naszej antenie.
Kłaniam się, szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, zapowiedział pan od stycznia 2024 roku podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników naukowych wszystkich stopni. Jaka skala tej podwyżki, no i realnie jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o poszczególne stopnie w zatrudnionych w polskiej nauce?
Otóż przed kilkoma dniami Rada Ministrów przyjęła zgodnie z przepisami prawa konstytucyjnego projekt ustawy budżetowej z konkretnymi wskaźnikami i ten projekt zawiera również wzrost, i to zdecydowany wzrost środków i nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce o blisko 3 miliardy złotych. To stanowi ponad 10% w stosunku do roku ubiegłego, jeśli chodzi o całość nakładów. Przypominam, że blisko 3 miliardy więcej to jest naprawdę bardzo ważna wiadomość, bo przecież czasy mamy bardzo niespokojne. To są czasy wojenne, czasy zbrojenia się, czasy wielkich niepokojów na świecie, a ślad za tym również czasy wielkich kryzysów na rozmaitych rynkach, w tym na przykład rynkach energetycznych czy innych również rolniczych. Mimo to, pomimo wielu dopłat, które trzeba w związku z tym realizować, także na naukę i szkolnictwo wyższe ponad około 3 miliardy, blisko 3 miliardy złotych więcej. To przekłada się na możliwość podniesienia wynagrodzeń minimalnych, bo przecież te maksymalne są już uzależnione od rektorów i wielu rektorów ma dla swoich naukowców wynagrodzenia większe niż te minimalne. Ale minimalne wynagrodzenia gwarantowane przez rząd w subwencji wzrosną o około 20% dla wszystkich grup nauczycieli akademickich, od asystenta po profesora. Tego wymaga zmiana rozporządzenia o wynagrodzeniach minimalnych właśnie w nauce i szkolnictwie wyższym. To rozporządzenie jest przygotowywane w związku ze środkami, które są zapewnione w projekcie ustawy budżetowej. Zatem od 1 stycznia 2024 roku wszystkie grupy pracowników naukowych i dydaktycznych na naszych uczelniach będą miały co najmniej 20% podwyżkę, około 20% podwyżkę tych wynagrodzeń minimalnych.
Panie ministrze, opozycja oczywiście krytykuje pana słowa, mówiąc o tym, że to jest taka kiełbasa wyborcza. Jak pan by się odniósł do tych słów?
Jaka kiełbasa wyborcza, skoro projekt ustawy budżetowej został przyjęty? Znaczy, to nie jest coś, co jest planowane, gdzieś zapisane w jakimś programie wyborczym i tak dalej. To jest coś, co wynika już z aktów prawnych, które są procedowane. Do końca września Rada Ministrów miała obowiązek przedłożyć w Sejmie projekt ustawy budżetowej. To jest wymóg konstytucyjny, każdego roku tak się dzieje. Projekt ustawy budżetowej jest tym się różni od innych projektów ustaw, że zawiera sztywne regulacje, jeśli chodzi o wysokość deficytu budżetowego. W ślad za tym wydatki, które są tam przewidziane, one są rzeczywiście już sztywno nakreślone. W związku z tym to jest już coś, co jest zapisane w przepisie, więc jaka to jest kiełbasa wyborcza? A w jaki sposób opozycja sobie wyobraża, żeby na podstawie projektu ustawy budżetowej, który będzie obowiązywał od 1 stycznia, udzielać na przykład podwyżek teraz? To jest takie oczywiście opowiadanie bzdur przez tych, którzy pieniędzy na nic nie mieli do 2015 roku, którzy w nędzy trzymali całe społeczeństwo, w tym również naukowców, którzy w nędzy trzymali infrastrukturę szkolną i uczelnianą, a dzisiaj po prostu, nie mając nic do zaoferowania Polakom, mówią o jakiejś kiełbasie wyborczej. To jest bardzo małe i w żaden sposób nie wnosi nic do polskiej rzeczywistości.
Panie ministrze, w kwestii tych pieniędzy, w cudzysłowie, jest propozycja właśnie ze strony jednej z partii opozycyjnych podwyżki dla nauczycieli, dla każdego nauczyciela 1500 zł, gdyby oni doszli do władzy. Czyli każdy, niezależnie od tego, ile zarabia w tym momencie, dostałby po 1500 zł więcej. To, rozumiem, nie jest takie kiełbasa wyborcza, tylko realne środki, które gdzieś tam pewnie są, może w Zakopanem, zakopane, ale wobec tego, o czym mówią w kontekście pana słów, proponują coś takiego.
Proszę państwa, otóż za ten 1500 zł to ta opozycja powinna być wyśmiana, bo w 4 lata cała druga kadencja PO i PSL-u, pamiętajmy, to jest 0% podwyżek dla nauczycieli, 0 złotych podwyżek dla nauczycieli. Tymczasem my za czasów naszych rządów podnieśliśmy wynagrodzenie średnio dla nauczycieli dyplomowanych o 2300 zł brutto miesięcznie, a dla wchodzących do zawodów tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę zaraz po studiach, o ponad 2000 brutto. Więc jak się ma ich 1500 zł do naszych 2000 i 2300 już przekazanych, już będących w kieszeniach nauczycieli? No a z kolei ten sam projekt ustawy budżetowej zakłada radykalne podniesienie rekordowe subwencji oświatowej w wysokości 12 miliardów 170 milionów złotych i to z kolei spowoduje kolejne 20% podwyżek dla najmniej zarabiających i 15% podwyżek dla tych najlepiej zarabiających. W ten sposób ci, którzy wchodzą do zawodu, najmniej zarabiający nauczyciele, już 1 stycznia będą zarabiać 100% więcej. 100% więcej, a nawet więcej niż 100% więcej niż w 2015 roku. Więc ten 1500 zł opozycji to naprawdę nawet nie jest kiełbasa wyborcza, tylko jakaś pasztetowa.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie dotyczące rozpoczętego dopiero co roku akademickiego. Rozpoczął się 1 października. Chciałbym zapytać z perspektywy ministra edukacji i nauki, jakie nadzieje związane z tym rokiem i jakie kierunki też cieszą się największym zainteresowaniem?
Dopiero co wyjechałem z Kalisza, jestem w Sieradzu, w Kaliszu inaugurowaliśmy pierwszy raz w 18-wiecznej historii Kalisza, najstarszego miasta w Polsce, inaugurowaliśmy rok szkolny w nowym Uniwersytecie Kaliskim. Stworzyliśmy, szanowni państwo, Uniwersytet Kaliski po to, żeby mieszkańcy również tej części Wielkopolski mieli dostęp do studiów na najwyższym poziomie i mieli dostęp do studiów na wszystkich kierunkach, bo w ślad za utworzeniem Uniwersytetu Kaliskiego stworzyliśmy również kierunek lekarski na Uniwersytecie Kaliskim po to, żeby również mieszkańcy tej części Wielkopolski mieli łatwy dostęp do tego zawodu, jeśli tylko oczywiście chcą się kształcić w tym zawodzie i oczywiście jeśli mają odpowiednie wyniki i predyspozycje. No to są właśnie kierunki rozwoju naszej nauki i szkolnictwa wyższego. Chcemy, ażeby nauka i szkolnictwo wyższe były na wysokim poziomie, nie tylko w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, ale również w Zielonej Górze, Kaliszu, Płocku czy w innych miastach. To jest upowszechnienie tego, to po pierwsze. Po drugie, konkurencyjność. Nic tak dobrze nie robi na żadnym rynku, także na każdym rynku, także na rynku nauki i szkolnictwa wyższego, jak zdrowa konkurencja. Jak trzeba konkurować ze swoimi kolegami, to człowiek się bardziej stara, rzeczywiście jest bardziej efektywny, jest na wyższym poziomie. Po trzecie, chcemy tworzyć wielką więź między nauką i biznesem, nauką i przedsiębiorczością. Stąd na przykład kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, przekazałem 100 milionów złotych na sieć uniwersytetów przyrodniczych, 6 naszych uniwersytetów przyrodniczych, które będą bezpośrednio współpracować z obecnymi właśnie przy tym przekazaniu również prezesami i firmami, naszymi spółdzielniami mleczarskimi, największymi, które przetwarzają mleko na rozmaite produkty, sery, jogurty i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby te produkty były jeszcze bardziej tworzone w sposób innowacyjny, jeszcze smaczniejsze, jeszcze zdrowsze, żeby trafiały do rozmaitych grup, które potrzebują tych produktów i żeby były promowane na rynkach międzynarodowych. Wszystko po to, żeby polscy producenci mleka mogli produkować tego mleka jeszcze więcej za jeszcze lepszą cenę. To są kierunki rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w tym roku akademickim. Jestem przekonany, że będzie nam dane kontynuować te kierunki po 15 października. Apeluję do państwa, żeby to zrobić 15 października i przypadkiem nie przekazać władzy tym, którzy chcieliby wprowadzać chaos i ponowną biedę w nauce i szkolnictwie wyższym, ponowną biedę wśród naukowców i wśród naszych uczelni, które nie miały pieniędzy na infrastrukturę takich, jak mają teraz.
Panie ministrze, na koniec pytanie o debatę dzisiaj w polskiej telewizji publicznej, debata przedwyborcza, elektryzujące starcie byłego premiera Donalda Tuska z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami partii innych. Chciałbym zapytać, no, jaki przebieg spodziewany tej debaty, czego pan minister się spodziewa, jaką radę dałby naszemu premierowi, gdyby miał się zetrzeć z Donaldem Tuskiem?
Naszemu premierowi rad nie trzeba dawać, dlatego że jest wybitny, jeśli chodzi również o debaty i rzeczywiście ma największą wiedzę z nas wszystkich na temat rzeczywistości polskiego państwa, a przy tym jest człowiekiem szczerym i prawdomównym. I w tym kontekście bardzo współczuję, tak po ludzku, naprawdę, współczuję panu Tuskowi, panu Hołowni czy pani Scheuring-Wielgus, bo nie mają najmniejszych szans Różnica między panem premierem Mateuszem Morawieckim i nami, a między byłym premierem Tuskim i nimi jest taka, że oni kłamią, a my mówimy prawdę. W tym starciu prawdy z kłamstwem i to w sytuacji, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki naprawdę wyposażony jest w wiedzę, która jest niedostępna Tuskowi, no, to będzie masakra rzeczywiście i w tym sensie po ludzku współczucia, ale po politycznemu no wielka radość, że to właśnie pan premier Mateusz Morawiecki stawi dzisiaj czoła kłamstwu, które chciałoby ponownie doprowadzić Polaków do sytuacji, w której mają wielokrotnie mniej pieniędzy w portfelach. Polskie rodziny do sytuacji, w których zamiast 8400 co najmniej przy 4-osobowej rodzinie w portfelu miesięcznie będą miały ponownie 3,5 tysiąca. Emerytów i rencistów bez 13, 14 i normalnej waloryzacji. I najlepiej co jeszcze podnieść wiek emerytalny do 67 roku życia i wyprzedać polski majątek. No, to jest rzeczywiście ostatnie dni walki o to, żeby Polska dalej była Polską. A pan Mateusz Morawiecki, premier naszego rządu, dzisiaj wykaże wagę tego i referendum, i wyborów bardzo mocno w tej debacie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Panie ministrze, profesor Przemysław Czarnek, lider listy Prawa i Sprawiedliwości na Lubelszczyźnie i w Lublinie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie.